Rok 1984. Taśma 11, ścieżka 2. Chociaż pozostawiono w niezmienionej formie część dawnych, najczęściej używanych czasowników, formy fleksyjne nowo powstających starano się ujednolicić i uprościć. Wszystkie bezokoliczniki urabiano przez dodanie przyrostka ać do rzeczownika lub wydzielonego z niego tematu. Przykładowo krok – krokać, robota – robotać, sklep – sklepać. Prostota była zresztą celem nadrzędnym. Następstwo zasad twórczych decydowano się wówczas, gdy ich ścisłe przestrzeganie stwarzało niebezpieczeństwo, że danego neologizmu nie da się wymówić szybko i płynnie. Wyraz trudny do wymówienia lub taki, który mógł być błędnie zrozumiany przez odbiorcę, uważano za nieodpowiedni. Dla lepszego brzmienia wstawiano dodatkowe zgłoski lub zachowywano dawną formę słowa. Dotyczyło to przede wszystkim zbioru B. Z dalszej części wywodu jasno wyniknie, dlaczego tak wielką wagę przykładano do łatwości wypowiadania słów. Zbiór B. Na zbiór B składały się wyrazy utworzone specjalnie do celów politycznych, czyli takie, które nie tylko były nośnikami politycznych treści, lecz miały również wywierać odpowiedni wpływ na umysłowość ich użytkownika. Brak pełnego zrozumienia zasad anksocu właściwie wykluczał prawidłowe posługiwanie się nim. Niektóre dawały się tłumaczyć na staromowę lub nawet na słowa ze zbioru, a choć otrzymywało się wówczas nie tyle przekład, ile raczej okrężną parafrazę, a proces ten pociągał za sobą utratę wielu odcieni znaczeniowych. Wyrazy ze zbioru B stanowiły jakby werbalny odpowiednik stenotypii. Korzystając z nich, w zaledwie kilku sylabach można było zawrzeć całe bogactwo idei, w dodatku znacznie bardziej precyzyjnie i z większym ładunkiem emocjonalnym niż przy użyciu normalnego słownictwa. Do zbioru B należały wyłącznie wyrazy złożone. Niektóre wyrazy złożone, na przykład mowopis, znajdowały się oczywiście również w zbiorze A, lecz były to po prostu wygodne skrótowce bez żadnego zabarwienia ideologicznego. Tworzyły kombinację dwu i więcej wyrazów lub ich wybranych grup głoskowych, scalonych w łatwą do wymówienia jednolitą całość. Każde złożenie można było bez trudu przekształcić przez dodanie odpowiedniej końcówki w inną część mowy, a odmieniano je według zasad tę część mowy obowiązujących. Jako przykład weźmy wyraz dobromyśl w przybliżeniu oznaczającym myśl ortodoksyjną. Utworzony z niego czasownik dobromyślać można oddać jako myśleć ortodoksyjnie. Jego pochodne były następujące: rzeczownik odsłowny dobromyślenie, przymiotnik dobromyślny, przysłówek dobromyślnie, wykonawca czynności dobromyślak. Przy komponowaniu nowych wyrazów ze zbioru B nie kierowano się żadnymi zasadami etymologicznymi. Łączone tematy wyrazowe mogły być wyodrębnione ze wszystkich części mowy, stać w dowolnym szyku i podlegać dowolnym zniekształceniom upraszczającym ich wymowę, o ile nie przysłaniało to sensu. Na przykład w wyrazie myśl o zbrodnia, zbrodnia myślowa, temat myśl stanowił człon pierwszy, a w wyrazie polmyśl, policja myśli, drugi. Element łączący, jak widać, nie zawsze musiał występować, ponieważ w wypadku wyrazów ze zbioru B uzyskanie prostoty brzmienia było znacznie trudniejsze niż w wypadku wyrazów ze zbioru A. Zdecydowano się wprowadzić wiele form przestępnych. Przykładowo, od nazw ministerstw mini-prawd, mini-paks i mini-miło utworzono przymiotniki mini-prawy, mini-kojny oraz mini-miły, gdyż końcówki prawdny, pokójny oraz miłny uznano za niewygodne do wymówienia. W zasadzie jednak wyrazy ze zbioru B przyjmowały wyłącznie przyrostki używane w nowomowie. Niektóre słowa zawarte w zbiorze B przekazywały bardzo subtelne odcienie znaczeniowe, zupełnie niezrozumiałe dla kogoś, kto nie posiadał sztuki operowania nowomową. Weźmy na przykład typowe zdanie z artykułu wstępnego w The Times. Staromyślaki bezkiszkoczują anksoc. Na staromowę należy je przełożyć w następujący sposób. Ludzie, których światopogląd ukształtował się przed rewolucją, nie rozumieją socjalizmu angielskiego we właściwy, emocjonalny sposób. Tłumaczenie jednak nie oddaje zadowalająco treści oryginału. Chcąc w pełni pojąć sens przytoczonego zdania, trzeba przede wszystkim dokładnie wiedzieć, co oznacza anksoc. Co więcej, jedynie ktoś dobrze obeznany z ideologią anksocu może w pełni docenić siłę czasownika kiszkoczuć, sugerującego ślepą, entuzjastyczną akceptację, wręcz niemożliwą do wyobrażenia we współczesnych czasach. Podobne trudności nastręcza również określenie staromyślaki, nierozerwalnie kojarzące się z niegodziwością i dekadencją. Niektóre słowa nowomowy, między innymi właśnie staromyślak, miały służyć nie tyle przekazywaniu znaczeń, ile ich niszczeniu. Zakres pojęciowy tych słów z założenia nielicznych rozciągał się jak gumowy worek, aż w końcu wyrażały sobą treści, których nośnikami były oryginalnie dziesiątki odrębnych wyrazów, z czasem usuniętych z języka i zapomnianych. Największa trudność, z jaką borykali się specjaliści redagujący słownik nowomowy, nie polegała na wymyślaniu nowych wyrazów, lecz na ustaleniu, co one znaczą i ile dawniejszych słów można nimi zastąpić. Jak wykazaliśmy na przykładzie wyrazu wolny, pewne słowa, które niegdyś miały nieprawomyślne znaczenie, pozostawiono dla wygody w nowomowie, odarłszy je uprzednio z ich niepożądanego sensu. Niezliczone inne wyrazy, takie jak honor, sprawiedliwość, moralność, internacjonalizm, demokracja, wiedza i religia, po prostu usunięto. Zastąpiło je kilka słów funkcjonujących na zasadzie gumowych worków, które całkiem zatarły ich pierwotną treść. Na przykład słowa dotyczące wolności i równości oddawało określenie myślozbrodnia, a wszystkie wyrazy związane z pojęciami obiektywności i racjonalizmu obejmował termin staromyślenie. Większa precyzja byłaby niebezpieczna. Od członków partii oczekiwano podejścia, jakie charakteryzowało starożytnych Hebrajczyków, którzy, nie posiadając żadnej wiedzy na ten temat, uważali, że wszystkie pozostałe narody czczą fałszywych bogów. Nie potrzebowali się orientować, iż bogowie ci nazywają się Ozyrys, Baal, Moloch, Isztar. Im mniej o nich wiedzieli, tym lepiej to świadczyło o ich ortodoksyjności. Wierzyli, że istnieje Jahwe i znali jego przykazania, z których przecież jasno wynikało, iż wszyscy bogowie noszący inne imiona lub obdarzeni innymi atrybutami są fałszywi. Podobnie członek partii orientował się, jakie postępowanie jest właściwe, a o tym, jakie odstępstwa od niego mógłby popełnić, miał jedynie bardzo mgliste pojęcie. Na przykład życie seksualne każdego członka partii wyrażały i kształtowały dwa słowa: seksozbrodnia, niemoralność seksualna, oraz dobroseks, wstrzemięźliwość. Termin seksozbrodnia odnosił się do wszelkiego rodzaju wykroczeń seksualnych. Obejmował cudzołóstwo, nierząd, homoseksualizm i inne zboczenia, a także normalny stosunek płciowy między małżonkami, uprawiany wyłącznie dla przyjemności. Wszystkie te formy współżycia uważano za zbrodnicze i groziła za nie kara śmierci, nie zachodziła zatem konieczność ich wyszczególniania. W zbiorze C, na który składały się terminy naukowe i techniczne, mogły się znaleźć specjalistyczne określenia poszczególnych zboczeń, lecz dla przeciętnego obywatela ich znajomość była zbędna. Wiedział, co znaczy dobroseks, normalny stosunek między małżonkami, uprawiany jedynie w celu płodzenia potomstwa i nie sprawiający kobiecie żadnej satysfakcji. Wiedział też, że inne formy współżycia to seksozbrodnie. Nowomowa rzadko pozwalała rozwinąć heretycką myśl. Człowiek najwyżej mógł sobie uświadomić, że stoi na progu herezji. Na krok następny po prostu brakowało mu słów. Żaden wyraz ze zbioru B nie był ideologicznie obojętny. Wiele z nich to eufemizmy, na przykład określenia miłbus, karny obóz pracy, lub minipax, ministerstwo pokoju, czyli ministerstwo wojny, miały niemal dokładnie odwrotny sens od tego, co zdawały się sugerować. Z kolei inne słowa jawniej z pogardą nawiązywały do prawdziwego charakteru stosunków panujących w oceanie. Do nich należy zaliczyć wyraz proljarło, oznaczający tandetne rozrywki oraz fałszywe wiadomości, którymi partia karmiła masy. Zbiór B zawierał też słowa dwuznaczne, mające sens pozytywny, gdy stosowano je w odniesieniu do partii, oraz negatywny, gdy dotyczyły jej wrogów. Podobno występowało w nim wiele słów, które na pierwszy rzut oka sprawiały wrażenie zwykłych skrótowców, gdyż ich ideologiczne zabarwienie wynikało nie tyle z ich znaczenia, ile z budowy. W miarę możliwości starano się, żeby wszystkie słowa mające lub mogące mieć jakiekolwiek znaczenie polityczne zaliczały się właśnie do zbioru B. Nazwą organizacji, zrzeszeń, doktryn, państw, instytucji, budynków publicznych nadawano, pilnując się tylko, aby sens był nadal zrozumiały, swojskie brzmienie poprzez sprowadzenie ich do pojedynczych, łatwo wpadających w ucho słów o jak najmniejszej liczbie sylab. Na przykład Departament Archiwów Ministerstwa Prawdy, w którym pracował Winston, nazywał się ARDEP, Departament Literatury – LIDEP, Departament Teleprogramów – TELDEP i tak dalej. Nie chodziło wyłącznie o oszczędność czasu. Już w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku w języku politycznym istniała tendencja do skracania słów i określeń. Najsilniej przejawiała się w państwach o ustroju totalitarnym lub w organizacjach o takim charakterze. Przykładowo Nazi, Gestapo, Komintern, Agitprop. Na początku zasadę tę stosowano niemal instynktownie. W nowomowie jednak posługiwano się nią z całą świadomością. Uznano bowiem, że skracając nazwę, zawęża się i subtelnie odmienia jej sens. odzierając ją ze skojarzeń, które inaczej nasuwałyby się same. Nazwa międzynarodówka komunistyczna przywodzi na myśl powszechne braterstwo, czerwone sztandary, barykady, Karola Marksa i Komunę Paryską. Natomiast skrót Komintern kojarzy się jedynie z organizacją o zwartych szeregach oraz zestawem jasno określonych doktryn. Sugeruje coś równie konkretnego jak krzesło lub stół. Komintern to wyraz, który można wymówić zupełnie bezmyślnie, podczas gdy nie sposób powiedzieć międzynarodówka komunistyczna, nie zastanawiając się choć przez chwilę nad sensem własnych słów. Skojarzenia wywołane określeniem mini-prawd są również mniej liczne i łatwiej poddają się kontroli niż te, które nasuwa nazwa Ministerstwo Prawdy. Właśnie chęć wyeliminowania niebezpiecznych skojarzeń tłumaczy, dlaczego tak ochoczo wprowadzano skróty i dlaczego przywiązywano tak dużą wagę do łatwości wymawiania poszczególnych słów. W nowomowie największy nacisk kładziono na dokładność semantyczną, a tuż po niej na eufonię. Kiedy zachodziła potrzeba, bez skrupułów poświęcano prawidłowość gramatyczną i słusznie, gdyż dla celów politycznych najlepiej się nadawały krótkie, dobitne słowa o jasnej, jednoznacznej treści, łatwe do wymówienia i wywołujące minimalną liczbę skojarzeń w umyśle użytkownika. Wyrazy ze zbioru B nawet zyskiwały na sile dzięki temu, że tak niewiele różniły się między sobą. Prawie bez wyjątku dobromyśl, minipaks, prolżarło, dobroseks, miłbus, anksoc, kiszkoczuć, polmyśl i wiele, wiele innych były to wyrazy dwu- lub trzysylabowe, akcentowane zazwyczaj na przedostatniej sylabie. Posługiwanie się nimi sprawiało, że mowa przypominała szczekanie, składały się bowiem z krótkich, monotonicznych dźwięków. Właśnie o to chodziło. Chciano uniezależnić mowę, a zwłaszcza mówienie na tematy nieobojętne politycznie, od świadomości. O ile bowiem w rozmowie o sprawach codziennych człowiek czasami musi się zastanowić przed wypowiedzeniem jakiejś kwestii, o tyle członek partii powołany do wygłoszenia oceny natury politycznej lub etycznej powinien umieć wyrzucić z siebie właściwe opinie równie automatycznie, jak karabin maszynowy wystrzeliwuje kulę. Przygotowywało go do tego stosowne wyszkolenie, nowomowa dostarczała mu niezbędnych środków, a zadanie upraszczały same słowa, ich chropawe dźwięki i celowa brzydota zgodna z duchem anksocu. Za duże ułatwienie należy również uznać ograniczony wybór słów. W porównaniu ze słownictwem używanym przez nas zasób nowomowy był niezwykle mały, a ponadto wciąż wyszukiwano sposoby, żeby go jeszcze bardziej uszczuplić. Nowomowa tym właśnie różniła się od większości języków, iż jej słownictwo nie rosło, lecz kurczyło się z roku na rok. Każdą redukcję traktowano jako korzystną, gdyż im mniejszy wybór, tym mniejsza pokusa myślenia. Dążono do tego, aby przekształcić mowę w strumień dźwięków wydobywający się prosto z krtani, bez żadnego udziału ośrodków wyższych. Do tego celu przyznawano się otwarcie, czego przykładem wyraz kwakmowa, oznaczający mowę podobną do kwakania kaczki. Jak wiele innych słów ze zbioru B, termin kwakmowa miał znaczenie pozytywne i negatywne. Pozytywne wówczas, kiedy wygłaszane tym sposobem opinie były ortodoksyjne. Tak więc, gdy w The Times nazwano jednego z partyjnych mówców 2+ dobrym kwakmówcą, należało rozumieć to jako najwyższą pochwałę. Zbiór C. Zbiór C stanowił uzupełnienie dwóch powyższych. Składała się nań wyłącznie terminologia naukowa i techniczna. Poszczególne wyrazy przypominały te znajdujące się w użyciu obecnie. Miały również identyczną etymologię. Podobnie jednak jak w wypadku innych wyrazów, sztywno określano ich sens oraz usunięto wszelkie znaczenia uboczne. Do terminów ze zbioru C stosowały się te same zasady gramatyczne, co do całej nowomowy. Bardzo niewiele wyrazów tej kategorii trafiało bądź to do potocznego, bądź do politycznego języka. Każdy naukowiec lub technik mógł znaleźć wszystkie niezbędne mu terminy w spisie poświęconym jego specjalności, lecz rzadko znał więcej niż garść terminów z innych dziedzin, a zaledwie kilka określeń było dla nich wspólnych. Całkiem natomiast brakowało słów, aby wyrazić pojęcie nauki jako takiej lub mówić o naukowym sposobie myślenia czy naukowym podejściu w sensie interdyscyplinarnej metody poznawczej. Nie istniało też w ogóle słowo odpowiadające pojęciu wiedza. Wszystkie jego odcienie znaczeniowe przejął na siebie termin anksoc. Z powyższego opisu wynika jasno, że wyrażenie w nowomowie nieortodoksyjnych poglądów było właściwie niewykonalne. Pozostawała, oczywiście, możliwość wygłaszania bardzo prymitywnych herezji, a raczej bluźnierstw typu wielki brat jest bezdobry. Jednakże podobnego stwierdzenia, które osoba ortodoksyjna przyjęłaby jako ewidentny absurd, nikt nie zdołałby poprzeć rozsądną argumentacją, gdyż zabrakłoby mu podstawowych słów. Idee wrogie anksocowi nie mogły zostać sformułowane i wyrażone słowami. Także potępiając je, stosowano ogólne miano herezji bez precyzowania ich bliżej. Właściwie jedyny sposób, w jaki można było posłużyć się nowomową do nieortodoksyjnych celów, to przestępczo podstawiając pod słowa ich pierwotne, staromowne znaczenia. Zdanie "wszystkie człowieki są równe" brzmiało w nowomowie równie bezsensownie, co w staromowie stwierdzenie "wszyscy ludzie są ludzi". Nie zawierało błędu gramatycznego, lecz głosiło oczywistą nieprawdę, a mianowicie, że wszyscy są równi wagą, wzrostem i siłą. Nie istniało pojęcie politycznej równości. Ten uboczny sens słowa "równy" dawno już wyrugowano. W roku 1984, gdy wszyscy na co dzień wciąż jeszcze posługiwali się staromową, istniało teoretycznie niebezpieczeństwo, że używając nowomownych słów nadal będą pamiętać ich dawne znaczenia, lecz w praktyce uniknięcie takiej sytuacji nie sprawiało trudności żadnemu obywatelowi dobrze obeznanemu z zasadami dwójmyślenia, a liczono, że w ciągu dwóch pokoleń niebezpieczeństwo to zniknie zupełnie. Tak jak ktoś, kto nigdy w życiu nie słyszał o szachach, nie jest świadom ubocznych znaczeń słów "królowa" i "wieża", tak człowiek od dziecka mówiący wyłącznie nowomową nie będzie wiedział, że słowo "równy" wiązało się niegdyś z pojęciem równości politycznej, a słowo "wolny" z pojęciem swobody intelektualnej. Wielu przestępstw i omyłek nie będzie mógł popełnić po prostu dlatego, że nie zdoła ująć ich w słowa i nawet sformułować w myślach. Spodziewano się, że z biegiem lat charakterystyczne cechy nowomowy staną się jeszcze wyraźniejsze. Postępująca redukcja słów, coraz sztywniej określone znaczenia pozostałych, a możliwość posłużenia się nimi do niewłaściwych celów coraz mniej prawdopodobna. Kiedy staromowa raz na zawsze ustąpi miejsca nowomowie, zerwaniu ulegnie ostatnie ogniwo z przeszłością. Historię już dawno napisano ponownie, lecz na skutek niedopatrzeń cenzury fragmentom dawnych dzieł literackich udało się gdzieniegdzie przetrwać i dla tych, którzy znali staromowę, nadal były dostępne. W przyszłości jednak, nawet jeśli się zachowają, podobne urywki będą niezrozumiałe i nieprzetłumaczalne. Nie sposób bowiem przełożyć tekstu ze staromowy na nowomowę, chyba że jest to opis techniczny, dotyczy bardzo prostej codziennej czynności lub ma ortodoksyjny w nowomowie dobromyślny charakter. W praktyce oznacza to, iż żadnej książki sprzed około 1960 roku nie można przetłumaczyć w całości. Literaturę z okresu przedrewolucyjnego należy poddać przekładowi ideologicznemu, czyli takiemu, który zmienia nie tylko język, lecz również treść. Weźmy na przykład ten dobrze znany ustęp Deklaracji Niepodległości. Uważamy za niezbite i oczywiste prawdy, że ludzie stworzeni zostali równymi sobie, że Stwórca udzielił im pewnych praw niezbywalnych, w rzędzie których na pierwszym miejscu postawić należy prawo do życia, do wolności, do poszukiwania szczęścia, że w celu zapewnienia sobie tych praw ludzie ustanowili między sobą rządy, których władza wypływa z woli rządzonych, że ilekroć jakakolwiek forma rządu sprzeciwia się celowi, w jakim była ustanowiona, naród ma prawo zmienić ją lub znieść zupełnie i ustanowić rząd nowy. Przełożenie tego ustępu na nowomowę przy zachowaniu wierności oryginałowi jest niepodobieństwem. Najbliżej można by oddać całość tekstu i zaledwie jednym słowem: myśl o zbrodnia. Pełny przekład mógłby być wyłącznie przekładem ideologicznym, w którym słowa Jeffersona przybrałyby formę panegiryku na cześć rządów totalitarnych. Wiele dzieł literatury dawniejszej tłumaczono właśnie w ten sposób. Ze względów prestiżowych uważano za wskazane zachować pamięć o pewnych postaciach historycznych, równocześnie przetwarzając ich osiągnięcia zgodnie z duchem Anksocu. Podjęto pracę nad przekładami utworów różnych pisarzy, takich jak Szekspir, Milton, Swift, Byron, Dickens. Po ich zakończeniu zamierzano zniszczyć dzieła oryginalne, jak również wszystko, co pozostało z literatury dawniejszej. Proces tłumaczenia był powolny i żmudny. Przewidywano, że zakończy się nie wcześniej niż w pierwszym lub drugim dziesięcioleciu XXI wieku. Ogromne masy literatury fachowej, w tym podręczników, również należało przetworzyć. To właśnie głównie dlatego, chcąc dać czas na wstępne opracowanie przekładów, ostateczny termin wprowadzenia nowomowy wyznaczono dopiero na rok 2050. Prawo do prawdy. Było to równo 30 lat temu. Stanęły otworem więzienia, zrehabilitowano tych, których jedyną winą było sformułowanie prawd głoszonych odtąd z trybun zjazdowych. Dlaczegoż jednak w ślad za naprawianiem krzywd wyrządzonych politykom nie poszła rehabilitacja prekursorskich pisarzy? Dlaczego nie wydano książek, których jedyną winą była przedwczesność? A przecież przemiany, o których mowa, bez nich kto wie, czy byłyby nastąpiły. Nie mówię o książkach polskich, choć znajdą się i takie. Nie zrehabilitowano jednak dotychczas od choćby wstrząsającego roku 1984 George'a Orwella. Zacznijmy od tego, że blokowanie informacji jest dziś w ogóle niemożliwe, że rok 1984, choć niewydany, jest powszechnie znany, gdyż stawia problemy, nad którymi obywatel naszego świata nie może przejść do porządku. Z książką tą musi się uporać każdy i uznać ją za paszkwil, albo też przyznać jej rację, przy czym fakt niewydawania przemawia raczej za tym drugi. Strusia polityka nigdy nie wychodziła na dobre strusiom. Chowanie głowy w piasek daje wyższość napastnikowi, który tym łatwiej może atakować niewidzącego. Odpowiadać na argumenty milczeniem można, gdy się inaczej nie umie, nie chce lub nie śmie. Nie można jednak na milczeniu budować polityki kulturalnej. Quitacet consentire videtur. Kto milczy, zdaje się przyznawać rację. Czyż można eliminować z obiegu myśli dla naszego życia zasadnicze, czy może w ogóle istnieć literatura, która je pomija, choć w rezultacie niewydawania książki Orwella to, co jest w niej karykaturą, zyskuje pozór realizmu. Zachód wytwarza sobie obraz nasz na jej podstawie. Wystarczy, by się o tym przekonać, sięgnąć do byle tamtejszego artykułu. Zachodnim dziennikarzom nastąpienie roku figurującego w tytule książki dało asumpt do przepastnych spekulacji, do jakiego stopnia prognozy jej się sprawdziły. Już same jednak te rozważania świadczą o nieporozumieniu. Nie jest to bowiem prognoza na rok 1984, lecz satyra na rok 1948, w którym powstała i którego jej tytuł jest odwróceniem. Jak wszelka satyryczna fantazja, tak i ta dotyczy w gruncie rzeczy teraźniejszości. Autor zaczynał jako skrajny lewicowiec, w latach 1936-37 walczył po stronie rządowej w Hiszpanii w anarcho-syndykalistycznych batalionach POUM. Jako taki był przejściowo poszukiwany przez policję rządową, do końca też życia, to jest do roku 1950, był członkiem Labour Party. Polityczny jego horyzont stanowią doświadczenia lat 30. i 40. Czystki, obozy koncentracyjne, pokazowe procesy, nagłe, zaszłe we wrześniu 1939 roku, zmiany w polityce supermocarstw. Doświadczenia też rzutuje w przyszłość, przewidując w obozie lewicy, do którego należał, coraz dalsze nasilanie się dyktatury. Zawsze będzie ten but wdeptany w twarz człowieczą, mówi torturując bohatera przedstawiciel policji O'Brien, bo też taka była perspektywa owych lat. Jeżeli powieść Orwella traktować nie jako satyrę, lecz prognozę i porównywać z rzeczywistym rokiem 1984, prognoza okaże się całkowicie poroniona. Nastąpiło bowiem coś wręcz odwrotnego. Świat, który wydawał się w 1948 roku tak niezachwiany i zamknięty, nie dość, że zdobył się na samokrytykę, lecz podjął próbę autoreformy. Nie spełniły się też inne prognozy Orwella. Weźmy przykład tak wymowny jak analiza oficjalnego języka, czyli tak zwanej nowomowy. W myśl postulatów partii rządzącej INKSOCU, English Socialism, ma ona stopniowo wypierać mowę potoczną. Jej cechą wyróżniającą będzie coraz większa skrótowość, jałowość i ubożenie. Ta nowomowa to w gruncie rzeczy nic innego jak od dawna u nas wyśmiewana drętwa mowa. Tylko że ta ostatnia, możemy stwierdzić na podstawie doświadczenia, zamiast skracać się i ubożeć, nadyma się, rozrasta i rozlewnieje. Słowem, autor roku 1984 nie wziął pod uwagę czynnika tak decydującego jak wierszówka. Każda satyra potęguje zjawisko, nasila, doprowadza do absurdu. Nie w ten jednak sposób rozwija się rzeczywistość. Wręcz przeciwnie. Fakt nasilania wywołuje w pewnym momencie reakcję. Teza rodzi antytezę. Antytezą roku 1984 był rok 1956. Słowem, autor nie wziął pod uwagę praw dialektyki. Co wyszło jednak na złe prorokowi, wyszło na dobre artyście. Świat roku 1984 wydaje się na pierwsze wejrzenie łudząco podobny do tego, w którym przed laty żyć nam wypadło, a którego nawyki i sposoby myślenia po dziś dzień z takim trudem przezwyciężamy. Wszelka władza i wiedza skupione są tam w ręku partii rządzącej, czyli INKSOCU, na czele którego stoi wielki brat. Jego podobizny patrzą ze wszystkich murów, jego powiedzenia wołają ze wszystkich plakatów, jego cytaty otwierają wszystkie książki, jego pojawienie się na ekranie wywołuje szał entuzjazmu. Każdy śledzi tu i jest śledzony. Śledzą ludzie, śledzą i telewizory. Kiedy bohater zaczyna prowadzić notatnik, czyni to na skrawku biurka, dokąd, jak sądzi, oko telewizora nie dociera. Ale myli się, dociera. Kiedy wychodzi z pokoju, chce przekonać się, czy kto nie przejrzał notatnika i zostawia na nim pyłek. Po powrocie z ulgą odnajduje ów pyłek nienaruszony, ale myli się, notatnik przejrzano. Świat orwellowski dzielą między siebie trzy supermocarstwa, znajdujące się w stanie permanentnej wojny oraz zmiennych sojuszów. Coraz to dwa inne łączą się przeciw trzeciemu. Za każdą taką zmianą zostaje przerobiona ich historia. W sojuszu z partnerem obecnym i w konflikcie z drugim było się od zawsze. W rezultacie trzeba przerabiać przeszłość, poprawiać artykuły w archiwach, zastępując je nowymi. Trzeba też wykreślać z encyklopedii źle widziane osoby, które znikają nie tylko z teraźniejszości, ale i z przeszłości. Historię dostosowuje się do wymagań obecnych. Przeszłość nie tyle powoduje przyszłość, co z niej wynika. Jest to, nawiasem powiedziawszy, jedno z podstawowych twierdzeń tak modnego w latach 40. Sartra. W tym bez reszty zideologizowanym świecie fakty nie obowiązują. Ugniata się je jak glinę. Stosownie do ideologicznych wymagań przesuwa się też sens słów. Si vis pacem, parra bellum. Kto chce pokoju, nie krzykuje wojnę, mówi przysłowie. Wobec tego Ministerstwo Wojny przemianowuje się na Ministerstwo Pokoju, Propagandy na Prawdy, Sprawiedliwości na Miłości, Ministerstwo Morzenia Ludności Głodem na Ministerstwo Aprowizacji. Słowem obowiązuje czyste chciejstwo. W co i w kogo mierzył Orwell, zapyta kto. Czyżby, jak sugerują niektórzy, w brytyjski imperializm? W 1948 roku imperium to już się rozpadało. Poza tym jego świat rządzony jest przez scentralizowaną organizację, na czele której stoi Wielki Brat. Nie może tu zatem chodzić o konserwatywną partię angielską Churchilla czy Bowena. Z drugiej strony uważać, jak to czyni propaganda zachodnia, że wyłączny temat roku 1984 to świat stalinowski, jest nadużyciem. Zacytujmy fragment artykułu Orwella Spojrzenie wstecz na Hiszpanię 1942. Teoria hitlerowska przeczy, pisze on tam, jakoby w ogóle istniało coś takiego jak prawda. Nie ma na przykład jednej nauki, jest nauka niemiecka, nauka żydowska i tym podobne. Z tego myślenia wyłania się koszmarny świat, gdzie wódz czy rządząca organizacja kontroluje nie tylko przyszłość, ale i przeszłość. Jeżeli wódz mówi, że czegoś nie było, no to nie było. Jeśli mówi, że 2 a 2 jest 5, no to jest 5. Tę myśl miał Orwell zrealizować w roku 1984. Są tam dziury pamięci, dokąd bohater urzędnik Ministerstwa Prawdy, czyli propagandy, wrzuca niewygodne fakty. Być może w okresie zimnej wojny, gdy powstawała powieść, wchodził częściowo w rachubę i świat stalinowski. Niemniej pomysł w zasadzie, jak wynika z cytatu, mierzy w hitleryzm. Odpowiedź najbliższa prawdzie brzmi zatem, jest to karykatura systemów rządzonych przez organizację centralną, do których należy m.in. Kościół katolicki. Systemy te skupiają władzę w ręku jednej osoby, symbolu, i tępią bezlitośnie herezję odchylenia, czyli zboczenia od linii prawidłowej. Ideologia, powie kto, to rzecz obojętna, ważne są fakty, a jednak nie jest rzeczą obojętną, czy system zakłada zło, czy też zmierza ku czemuś tak nieokreślonemu, a jednak tak porywającemu jak ogólnoludzkie szczęście. Straszliwe słowa, które wkłada w usta O'Brienowi, to nie paszkwil wroga, to język rozpaczy człowieka, który ideologię tę wyznawał, walczył o nią, aż popadł w uzasadnione ówczesną sytuacją rozczarowanie. Rok 1984 to wyraz rozczarowania do systemu, który stawiając sobie cele najwyższe, zaplątał się w środkach. Jak długo jednak będziemy męczennikom prawdy odmawiać prawa do robienia odkryć, których i tak u nas dokonano 30 lat temu? Warszawa, lipiec 1986 rok. Arthur Sandauer. Koniec książki George'a Orwella pod tytułem Rok 1984. Czytał Henryk Machalica. Nagrano w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych. W roku 1990. Realizacja akustyczna Tomasz Grubiński.